My robimy radio, a rybacy z Darłowa robią protest w Warszawie. Przy telefonie jest pan Artur Jończyk, rybak z Darłowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego postanowił pan przyjechać do Warszawy i zaprotestować?
No, powód jest bardzo prosty. Chcemy zaprotestować przeciwko nieekonomicznemu, przede wszystkim nieracjonalnemu, nieefektywnemu zarządzaniu rybołówstwem i ich zasobami organizmów żywych w Bałtyku.
To nieefektywne zarządzanie na czym polega?
Na tym polega, że jest drastyczny spadek zasobów. Generalnie w większości gatunków ryb, przede wszystkim dorsza, na którym bazujemy swoją działalność. No i po wielokrotnych już spotkaniach z naszymi władzami, bo to już trwa, generalnie monitorujemy ten problem od paru lat, który jakby nie podejmowany żadne próby rozwiązania tego problemu. Także wielokrotnie żeśmy pisali pisma, próby były kontaktowania się z panem ministrem. No jednak niezbytnio leży na sercu jakby problem i rozwiązanie tej sytuacji przez pana ministra. Tutaj trochę mamy wielki żal do niego, że no, zbyt mało angażuje się jednak w gospodarkę tą morską, czyli chodzi nam głównie o rybołówstwo.
Ale czym jest spowodowany ten spadek liczby ryb w Bałtyku?
No właśnie, przyczyn to tutaj nie znamy tak generalnie dokładnie przyczyn, ale z wyników badań wyniki badań, które tutaj jasno wskazują Morskiego Instytutu Rybackiego, no jednoznacznie określił, że po prostu redukcja dorsza spadła do zera. Także to, co rybacy zauważają na co dzień, praktykując swoje rzemiosło, nie przywodząc w ogóle generalnie połowów, brak po prostu zasobów, to potwierdza właśnie Instytut Morski, który właśnie to mówi o wyniku tych ostatecznych badań, że jednak no nie ma tej ryby i ta tendencja jest taka spadkowa na najbliższe lata. I pan dyrektor Margoński wypowiedział się w ten sposób, że no ciężko będzie, żeby ta restytucja nastąpiła wkrótce. Czyli w przyszłym roku prognozy są takie, że może pogorszyć się ten stan. Czekamy na jakieś rozwiązania. Zanieczyszczone środowisko jest, powiem jeszcze, że silna presja połowów paszowych, przemysłowych. Do tego inwazyjna działalność fok, która ma bardzo tutaj znaczny wpływ na zmniejszenie populacji. No, jest wiele czynników. No, są jeszcze przyczyny. W Zatoce Gdańskiej pojawiło się tam, gdzie Natura 2000, obszar chroniony, są wpuszczane zrzuty solankowe, które podejrzewamy, że też gdzieś rozprzestrzeniają się tu po linii brzegowej, niszcząc siedliska, niszcząc całkowicie ekosystem. Także to głównie to może być powodem po prostu zaniku tych ryb.
Tylko co można zrobić? Jakie mogą być efekty takiego protestu?
No właśnie jedziemy rozmawiać o tym. Chcielibyśmy porozmawiać, właśnie wspólnie rozwiązać tą sytuację. Próbowaliśmy, tak jak powtarzam, wiele prób żeśmy już podjęli, rozmów, spotkań, pism. No, nie dało to żadnego efektu, rezultatu, dlatego jedziemy poza do Warszawy, zaakcentować to głośniej po prostu krzyknąć, żeby nas w końcu ktoś usłyszał. Pan minister, nasz bezpośredni zwierzchnik, pan premier i cały rząd. Chcemy po prostu jasno wyartykułować, co się dzieje w rybołówstwie, że nie ma ryb, zanieczyszczone jest środowisko, które chcemy oczywiście chronić, no ale musimy jakieś konstruktywne rozwiązania znaleźć w tej sytuacji.
Czy wielu rybaków przyjedzie do Warszawy?
No, zapowiedzi były bardzo szumne, że tak powiem, ale generalnie no nie wiemy, ja sam nie wiem, jestem jakby koordynatorem tego protestu, ale no wiecie jeszcze, tam chyba już na miejscu są autobusy, są ludzie, bo indywidualnie też przyjeżdżają, no jaka ilość, ciężko mi jest w stanie powiedzieć na tą chwilę, dowiemy się bliżej za chwilę, coś tutaj będziemy mieli jakieś szacunkowe ilości. Także tak to wygląda na tą chwilę obecną.
Rozumiem, że protestujecie przed kancelarią premiera i...
Tak, zaczynamy ten marsz przed kancelarią premiera, aż tam później pod prezydenta, pod siedzibę prezydenta. Taki marsz będzie 3-kilometrowy. No i nie wiem tutaj głośno krzyczeć, żeby nas usłyszeli.
Powiedział Artur Jończyk, koordynator protestu. Ten protest jest rybaków, tylko i rybaków?
Kto? Nie, tutaj są jeszcze inne grupy zawodowe, jak rybołówstwo rekreacyjne i Nasza Ziemia, to jest organizacja ekologiczna tam nad Zatoką Gdańską.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Na zegarze godzina 8:44. Słuchają Państwo Poranka Wnet, poranka w Krakowie, w Warszawie i na całym świecie na www.wnet.fm. Za chwilę rozmowa na temat Wenezueli. Tak, za chwilę rozmowa na temat Wenezueli. No to porozmawiamy o Wenezueli. Radio Poranku. Jak rozmawiamy o Wenezueli, to w studio pojawia się Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, w każdy poniedziałek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
Amerykańska armia zwiększyła w ostatnich dniach liczbę lotów rozpoznawczych przeprowadzanych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej u wybrzeża Wenezueli. Z kolei Kreml twierdzi, że USA szykują interwencję zbrojną w Wenezueli. Co się dzieje w takim razie? Jaka jest prawda?
Tego nie wiemy na pewno. Natomiast wiadomo, że Stany Zjednoczone będą oskarżały Kreml o, i oskarżają zresztą, o wspieranie reżimu Nicolasa Maduro. Natomiast Kreml oskarża Stany Zjednoczone o chęć interwencji zbrojnej na teoretycznie niezależnym, znaczy w zasadzie można powiedzieć nawet praktycznie niezależny kraj, niezależny rząd, aczkolwiek to nie do końca demokratyczny, tak jak już o tym mówiliśmy wielokrotnie. Zresztą no tak naprawdę to już jest ten konflikt interesów globalnych. Ale chyba nawet oprócz tego przerzucania się, oprócz tej geopolityki, chociaż tutaj też należy wspomnieć o wczorajszym specjalnym zebraniu w ONZ-cie dyplomatów, na którym poruszano wreszcie chyba po raz pierwszy tak na taką skalę w Organizacji Narodów Zjednoczonych poruszono temat Wenezueli. Oczywiście to nie jest tak, że Organizacja Narodów Zjednoczonych w ogóle nic, tak powiem, nie przykłada ręki. Natomiast rzeczywiście dyplomaci mieli okazję się wypowiedzieć. Większość tych wypowiedzi była całkowicie negatywna, jeżeli chodzi o postępowanie rządu Nicolasa Maduro. Przede wszystkim związane z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatni weekend, kiedy to zamknięto granicę Wenezueli, kiedy to postawiono wojsko, postawiono również Gwardię Narodową, siły Gwardii Narodowej, policji. Wszystko po to, żeby zapowiedziana od paru tygodni pomoc humanitarna, a to są rzeczywiście, no możemy tutaj mówić pewnie o tysiącach ton tej pomocy, leków, żywności przede wszystkim, setkach ciężarówek zapewne, żeby ta pomoc nie wjechała na teren Wenezueli. Zresztą ta pomoc no, praktycznie nie wjechała. Wjechało może kilka aut zostało spalonych. Zaczęły się strzelania do miejscowej ludności. Tutaj trzeba powiedzieć o masakrze w Santa Elena de Guayren. To jest taka Niegdyś spokojna miejscowość w Wenezueli, w południowo-wschodniej Wenezueli, na granicy z Brazylią, niedaleko miasta Buławista po stronie brazylijskiej, gdzie dokonała się masakra na Indianach Pemon. Indianie Pemon to jest lud indiański, który żyje właśnie w okolicy Gran Sabana, czyli właśnie w tej okolicy, gdzie znajduje się Santa Elena de Huayren. Indianie, którzy od samego początku powiedzieli, że oni są jak najbardziej za tym, żeby ta pomoc wjechała, że będą robili wszystko, żeby ta pomoc mogła wjechać. No jednak się nie do końca udało.
To się nie udało, a historia tych koncertów, które miały być po dwóch stronach granicy, jest jaka?
Na pewno się odbył ten koncert z inicjatywy Richarda Bransona, czyli koncert, nazwijmy to opozycyjny koncert, który miał miejsce w Kukuta, w Kolumbii, na granicy z Wenezuelą. Rzeczywiście był to wspaniały koncert i wielu moich znajomych, których zresztą też zachęciłem do tego, żeby oglądali ten koncert, byli rzeczywiście zachwyceni. No koncert, który na pewno też miał duże znaczenie, przede wszystkim propagandowe, no bo powiedzmy sobie szczerze, no nie wiem, czy Richardowi Bransonowi udało się zebrać 100 milionów dolarów na pomoc. No życzyłbym mu tego z całego serca. No ale nawet jeżeli się wówczas nie udało, no to te pieniądze na pewno z czasem przyjdą. No wydaje mi się, że w ogóle opinia światowa jest coraz chętniej, że tak powiem, otwiera się na to, żeby ta pomoc międzynarodowa do Wenezueli dotarła. Zresztą no ostatnio to, co się dzieje w Wenezueli, wszyscy wiemy, no dobrze nie jest. W dodatku też ciekawostką, co mogę powiedzieć, jest to, że już nawet przedstawiciele Guardia Nacional Bolivariana, czyli tych sił specjalnych, boliwariańskich sił specjalnych Gwardii Narodowej, czyli tej takiej niezależnej, no nazwijmy to nieformalnej armii, która została stworzona przez Hugo Chaveza, teraz jest wspierana przez Nicolasa Maduro, również żołnierze, czy powiedzmy funkcjonariusze, sami uciekają do Kolumbii. W ostatni weekend uciekło około 300 funkcjonariuszy właśnie do Kolumbii i zaczęli zresztą też opowiadać, co się dzieje, że oni są zmuszani. Powiedzmy sobie szczerze, no ludzie nie chcą już, sami z siebie nie chcą strzelać do swoich rodaków, nie chcą ich zabijać, nie chcą ich represjonować. W związku z tym wybierają wolność, wybierają to, żeby przedostać się przez granicę do Kolumbii i tam opowiadają między innymi o tym, że więźniowie kryminalni są przebierani w mundury Gwardii Narodowej i każe im się strzelać właśnie do ludzi. Zresztą to, co ciekawe, rząd Kolumbii powiedział, że owi uciekinierzy z Guardia Nacional Bolivariana czy z sił zbrojnych, z armii wenezuelskiej, będą traktowani jako normalni ludzie, jako imigranci, a nie jako wojskowi, którzy uciekli. W związku z tym cała pomoc, która będzie przyznawana imigrantom, również im też ma być przyznana. W tej chwili, jeżeli chodzi o imigrację, mówi się o co najmniej 3-4 milionach ludzi, a być może jest tego znacznie więcej.
Kiedy się zaczął ten upadek gospodarczy w Wenezueli?
Kilka lat temu. Tak naprawdę trudno powiedzieć, tutaj podać jedną konkretną datę, bo to trwa, ten upadek trwa od wielu lat. W zasadzie można powiedzieć, że upadek zaczął się tak mniej więcej od rządów Hugo Chaveza już, więc to pewnie już możemy mówić o skali kilkunastu lat. To nie jest tak, że to się nagle po prostu wzięło, wszystko upadło, bo to, co też mówiłem, cała gospodarka oparta przede wszystkim na rozdawnictwie pieniędzy, bo to było po prostu to, co się w Polsce dzieje, to tak naprawdę to jest nic. Odpowiadając na głosy krytyki, prawda? W Wenezueli było to na znacznie większą skalę. Oczywiście, no to teoretycznie miało jakiś sens, natomiast to było po prostu rozdawanie pieniędzy bez zajmowania się, bez bez pomyślenia o tym, co może dziać się w przyszłości i skąd wziąć pieniądze, że może się zdarzyć taka sytuacja właśnie, tak, że będzie kryzys na rynku ropy naftowej. To jest nie tylko zresztą rozdawnictwo pieniędzy, bo to jest tak naprawdę oparcie całej gospodarki na jednej gałęzi, czyli właśnie na wydobyciu i na przetwórstwie i na sprzedaży ropy naftowej, a na przykład całkowite jest, z drugiej strony mamy całkowite zaniechanie produkcji rolniczej, niemalże pewnie 90%, bo tam jakaś produkcja rolnicza jest, natomiast też powiedzmy sobie szczerze, mamy to, co było w PRL-u, czyli wywłaszczanie rolników, tworzenie tak zwanych PGR-ów, mówiąc po polsku, nie pamiętam, jak to miało miejsce w języku hiszpańskim, jak to się nazywało, natomiast to wszystko upadało. Zresztą teraz też rolnicy wenezuelscy proszą Juana Guaidó, mówią, jeżeli dojdzie do zmiany, a no miejmy nadzieję, że zmiana jest, zresztą ja bym chciał jeszcze powiedzieć tutaj o czterech możliwych scenariuszach dla Wenezueli, to chcielibyśmy, żeby nowy rząd, wybrany rząd, który kiedyś tam zostanie wybrany, również postawił na rolnictwo, bo rolnictwo zawsze było jedną z głównych gałęzi gospodarki Wenezueli. Wenezuela nie cierpiała głodu. Uprawa roślin czy hodowla zwierząt była naprawdę bardzo zaawansowana i Wenezuela była wręcz eksporterem żywności, no ale to mówimy o czasach sprzed kilkunastu, co najmniej jeżeli nie kilkudziesięciu lat.
Ale demokratycznie Wenezuelczycy wybrali inną drogę, bo...
No, to znaczy wybrali... No tak, no...
Mówimy to... przed kilkanaście lat temu, kiedy...
Tak, no znaczy, no powiedzmy sobie szczerze, dlaczego Hugo Chavez doszedł do władzy? Dlatego, że po prostu, no Wenezuela nigdy nie była krajem równości społecznych. Ludzie myśleli, że no dobra, teraz przyjdzie, coś się może zmieni, prawda? To, że się stało jeszcze gorzej, że tak naprawdę w miejsce jednej elity powstała druga elita, która jest znacznie gorsza, znacznie brutalniejsza, która jeszcze bardziej myśli tylko o sobie, pewnie tego się nikt nie spodziewał. Natomiast ja jeszcze bym chciał tutaj jeszcze, zanim, że tak powiem, zakończymy naszą rozmowę...
Ja chciałem pokazać cztery scenariusze.
Tak jest. Cztery scenariusze, które opracował pan Fernando Mires, jeden z politologów latynoamerykańskich. On w gazecie El Nacional, jednej z takich opozycyjnych gazet wenezuelskich, która na szczęście nadal się ukazuje, powiedział tak, że on przewiduje cztery możliwe scenariusze. Oczywiście tych scenariuszy pewnie będzie jeszcze więcej. Natomiast tak, pierwszym z nich jest interwencja zbrojna ze strony Stanów Zjednoczonych, tudzież innych państw. No, przede wszystkim wspomina o Stanach Zjednoczonych. Myślę, że ten scenariusz póki co nie jest bardzo realny, dlatego że przede wszystkim no, sam Donald Trump coraz bardziej stawia na rozwiązania dyplomatyczne. Zresztą tak opinia międzynarodowa również życzy sobie rozwiązań dyplomatycznych. O tym też mówiono wczoraj na sesji ONZ. O tym mówiła też m.in. Polska ambasador przy ONZ, pani Joanna Wronecka, która powiedziała, że jakiekolwiek stosowanie, jakakolwiek interwencja zbrojna nie powinna w ogóle mieć miejsca, powinny być wolne, demokratyczne wybory. Miejmy nadzieję, że coś takiego kiedyś będzie. Drugi scenariusz to jest taki, że Nicolás Maduro powolutku zacznie pozwalać na zmiany po to, żeby utrzymać się przy władzy, pozwoli być może na wjazd pomocy humanitarnej. No bo powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili wszyscy postrzegają Nicolasa Maduro jako osobę, która... występuje przeciwko swoim rodakom, prawda? Bo no, nie pozwala na wjazd leków, nie pozwala na wjazd żywności. Trzeci scenariusz to jest rewolucja w zasadzie, można powiedzieć, ale no, można takie powiedzmy wystąpienia, ale ze strony biedoty. Biedota tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, te najniższe warstwy społeczne są ludźmi, którzy najbardziej cierpią i to, co na przykład można znaleźć w internecie filmy bez mała, że ludzie, którzy po prostu jedzą ze śmietników. No i wreszcie ostatni scenariusz to jest ponownie wracamy tutaj na arenę międzynarodową, wracamy do dotychczasowych sojuszników Nicolasa Maduro, czyli do Rosji i do Chin. Scenariusz ten mówi, że sprzymierzeńcy Nicolasa Maduro od niego odejdą, czego też nie można wykluczyć. Chiny już w tej chwili coraz bardziej mówią o tym, że jednak im zależy przede wszystkim na spokoju i na możliwości prowadzenia biznesu i niekoniecznie już zaczynają postrzegać Nicolasa Maduro jako gwaranta ich przyszłych, nie wiem, inwestycji, współpracy z Wenezuelą. No Rosja nadal uważa Nicolasa Maduro jako swojego sprzymierzeńca, no ale tutaj też mówimy o przyczółku rosyjskim na terenie Ameryki Łacińskiej, no który na pewno zdobyć jest trudno, a utrzymać jeszcze trudniej.
Ciąg dalszy wenezuelskich historii w Poranku Wnet na pewno nastąpi.
Ja jeszcze tylko bym dodał na sam koniec możliwy scenariusz dla Nicolasa Maduro, który powiedział, że on ma korzenie, to jako ciekawostka taką, ma korzenie hiszpańskie, w związku z tym on na pewno wystąpi o paszport hiszpański i będzie kandydował w wyborach.
Do Europarlamentu.
Na przykład.
Republika Latina w poniedziałki o godzinie 20. Zbyszek Dąbrowski, Częstów, Poranku Wnet. Na zegarze 8:58 patrzyłem i chciałem obliczyć, jaka jest odległość z Wenezueli do studia Dziki Zachód, którego gospodarzem jest Wojciech Cejrowski. Te badania na razie się nie zakończyły, ale na pewno możemy sięgnąć po piosenkę, którą ze studia Dziki Zachód z Ameryki przysyła w każdy poniedziałek o godzinie 17:00 wielki bosy podróżnik.
Dzień dobry Państwu, 9:01, Antoni Opaliński, zapraszam na przegląd prasy. Świat cały czas zastanawia się nad tym, co wyniknie z tego spotkania Trumpa z Kimem, co leży na stole negocjacyjnym, jakie argumenty, takie pytanie zadaje brytyjski Guardian. Problem polega na tym, że nikt do końca nie wie, jakie leżą argumenty, dlatego że panowie już przecież raz rozmawiali i co właściwie Trump może zaproponować Kimowi, żeby Kim wygłosił jakąś kolejną deklarację, po której Trump będzie mógł powiedzieć, że odniósł sukces. To jest oczywiście lewicowa prasa, która Trumpa nie lubi. Amerykańskie media też podkreślają, że Trump, to o czym mówiła u nas pani Hanna Shen, że Trump ledwie przyjechał, już jakiś kontrakt ekonomiczny w Wietnamie podpisał. Tymczasem na stronach National Interest jest artykuł o roli Moon Jae-ina, czyli prezydenta, lewicującego prezydenta Korei Południowej, w tym, że w ogóle mogło dojść do tego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z liderem Korei Północnej. Prezydent Korei Południowej często oskarżany, że jest zbyt mało tutaj ostry wobec północno-koreańskiej dyktatury, prowadzi jakąś swoją azjatycką grę i amerykańskie pismo to opisuje. Ciekawe swoją drogą są, czy oni ze sobą się jakoś konsultują. Na pewno się konsultują. Tymczasem, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i o Oscary, to znalazłem taki artykuł, zaraz tylko, gdzie on jest? Znalazłem artykuł o tym, jak bardzo ucieszyli się amerykańscy Arabowie z ostatnich Oscarów. Chodzi oczywiście o Oscara dla najlepszego aktora, dla Rami Maleka, za rolę w filmie Bohemian Rhapsody, rolę Freddiego Mercurego. Kiedy jesteś Arabem w Ameryce, pisze na portalu Arab News pan Raj Hanania, to rzadko kiedy możesz czuć się dumny z tego, że jesteś Arabem. Wielu polityków cię wyklucza, wielu kojarzy cię z terrorystami, a jeszcze w dodatku, jak pisze dalej autor, ten świat amerykańskiej popkultury jest jednak przede wszystkim opanowany przez środowiska, które Arabów za bardzo nie lubią. Autorowi chodzi oczywiście o środowiska związane z amerykańskimi Żydami i dlatego też Hollywood rzadko kiedy dla Arabów był jakoś szczególnie łaskawy. Stąd też podobno duma mieszkających w Ameryce ludzi pochodzenia arabskiego z tego Oscara. Artykuł jest na stronach Arab News i jest bardzo ciekawy, pokazuje różne takie konflikty wewnątrz społeczeństwa amerykańskiego, także wewnątrz tej amerykańskiej lewicy, bo jak połączyć walkę z antysemityzmem z walką na przykład o prawa Palestyńczyków, to są takie konflikty, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Tymczasem, jeśli chodzi o Arabów, to Asia Times pisze o tym, że arabski jest na drodze do stania się do językiem globalnym. Jakim język będzie mówiony na Marsie, proszę Państwa? Pyta pan Jonathan Gornal właśnie na portalu Asia Times. Jaki język będzie mówiony na Marsie, kiedy wreszcie ludzkość ten Mars skolonizuje? Czy to będzie angielski, chiński, a może właśnie arabski? I tutaj opierając się na różnych danych demograficznych i nie tylko, autor pisze o tym, że właśnie być może kiedyś to arabski będzie tym jednym z najważniejszych języków świata. Nie wiemy, jaki będzie kiedyś najważniejszy język świata, na pewno wiemy, jaki teraz może być, dlatego że w Arabii Saudyjskiej planuje się, żeby wprowadzić chiński do nauki w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Takie postanowienie zostały zawarte w czasie spotkania następcy tronu Mohameda bin Salmana z poważną chińską delegacją, którą się niedawno spotkał. To tyle, jeśli chodzi o kraje poważne. Zaraz zajmiemy się krajami niepoważnymi, ale najpierw jeszcze powiedzmy o tym, że bardzo wiele jest artykułów na temat natury tego konfliktu hindusko-pakistańskiego. I znów na portalu Asia Times pan Imad Zafir pisze o tym widmie wojny i o tym, że ciekawe to jest, jak każde z krajów mówi o tym, że wygrywa. Mianowicie tak, Hindusi dają komunikaty, że zbombardowali miejsce, gdzie ukrywali się ekstremiści, którzy na terenie Indii dokonywali różnych zamachów. Z kolei Pakistańczycy twierdzą, że zestrzelili hinduskie samoloty. To jest tak, że jeśli chodzi o konflikt między tymi dwoma krajami, to oni zawsze muszą w ten sposób... Znaczy narracja idzie nie w tą stronę, kto chce pokoju, tylko w tą stronę, kto tutaj jest, może być mocniejszy. Teraz wrócimy do Europy, zapowiadałem, że wrócimy. Spór, proszę państwa, o mięso. Coś wygląda na to, że ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości, to on się wreszcie doigra. Bo tak, najpierw oświadczone, że mięso halal nie jest bio i że nie może być bio-ziegel, tutaj pisze autor na stronie MDR, czy to jest strona jednej ze stacji radiowo-telewizyjnych niemieckich. Bio-Ziegel to jest taki stempel bio, że coś jest właśnie najwyższej jakości. Otóż nie może to być na mięsie, które jest halal, bo ono jest przygotowane w ten sposób, który wyklucza te najwyższe ekologiczne standardy. Ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był ze skargi, w związku ze skargą francuskich obrońców zwierząt, którzy skarżyli się na to, w jaki sposób te zwierzęta do mięsa halal są zabijane. No ale zaraz nastąpił następny wyrok, Następny wyrok dotyczył z kolei mięsa koszernego. Otóż mięso koszerne też podobno nie może mieć stempla bio i tutaj zaprotestowała Europejska Konferencja Rabinów. O tym czytamy na stronach Jidische Allgemeine i Europejska Konferencja Rabinów mówi, że to wyrok raczej jest niekoszerny i że oni absolutnie nie zgadzają się z tym, że tutaj jakieś takie obniżanie publiczne, mówienie, że mięso koszerne nie jest najwyższej jakości, uderza w europejską wspólnotę żydowską. Ciekawe, antysemityzm ekologów. Coś, o czym już mówiłem, ale jeszcze wspomnę, mianowicie Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi, jeszcze raz powtarza to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, że niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji nie może traktować AfD jako prüffall, jako taki przypadek szczególny, jako innymi słowy zagrożenie dla niemieckiego porządku konstytucyjnego. I tutaj mówią właśnie autorzy Frankfurter Allgemeine Zeitung, mówią, że Rechtspopulisten feiern, czyli że prawicowi populiści świętują i się cieszą. Może po prostu prawo wygrało, a nie prawicowi populiści. Teraz tak, ktoś tu przyniósł politykę. Chciałem zajrzeć do polityki. Było to kiedyś pismo ciekawe. No najpierw pismo zrobiło wszystko, żeby mnie zniechęcić, bo kiedyś tutaj publikowali felietoniści, nawet w okresie stanu wojennego, którzy bywali wredni, ale mieli pióra. A teraz się okazuje, że tutaj otwieram i od tylnej strony trafia na mnie pan Jakub Wojewódzki, pewien 60-letni człowiek, który udaje młodzieńca. Nie będę go czytał. Natomiast są oczywiście też rzeczy ciekawe. Bardzo ciekawy artykuł pana Artura Domosławskiego o filmie Roma i o Meksyku. Obsypany nagrodami film Roma ukazuje Meksyk zdradzonych obietnic i ostro wyznaczonych społecznych granic. To ciekawe, Meksyk rządzony przez wiele lat przez partię rewolucyjno-instytucjonalną, przez partię właściwie taką lewicową, był równocześnie typowym przypokładem takiej latynoskiej, oligarchicznej, może nie dyktatury, ale na pewno rządów autorytarnych, mających krew na rękach i to tej krwi całkiem sporo. Skoro jest Gazeta Wyborcza, to też ją przejrzałem. Tam oczywiście na pierwszych stronach bardzo wiele jest o złym PiSie, o złym Jarosławie Kaczyńskim, a także o pięknej trzeciej RP, które ten zły PiS niszczy. A potem jest taki artykuł, proszę państwa, pana Piotra Żytnickiego w cyklu Witamy w Polsce. To jest artykuł o panu, który pochodzi z Lubuskiego, który jest milionerem, który ma pseudonim Kobra. Pracownikowi kazał biegać nago po placu przed firmą. Półtora roku gwałcił pracownicę, grożąc, że skrzywdzi jej dziecko. Lubuski milioner popełnił jednak błąd, bo zameldował się w centrum Poznania. No i dalej jest, proszę państwa, historia, która spokojnie mogłaby się zmieścić w tej Ameryce Łacińskiej i to w tej Ameryce Łacińskiej chyba z takich najgorszych stereotypów o jakimś facecie, który jest synem prokuratora, powoływał się na znajomości prokuratora, steroryzował miasteczko, w tych swoich firmach robił zupełnie co chciał, polował, miał miliony, fotografował się z lwami polowanymi w czasie safari, a potem zaczął się ukrywać przed policją i tak przez jakiś czas się ukrywał, wreszcie go za liczne przestępstwa złapano. To albo ta trzecia RP była taka wspaniała, albo trzecia RP hodowała tego typu ludzi, których zupełnie przypadkiem wreszcie ktoś zaczyna aresztować. Należałoby się na coś zdecydować. Jeśli chodzi o trzecią RP, to jeszcze w tygodniku Gazecie Polskiej, proszę państwa, jądro postkomunizmu, Maciej Marosz pisze o Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i o różnych bardzo ciekawych powiązaniach także rodzinnych, które tam na tym Wydziale Prawa istnieją i sięgają bardzo głębokiego PRL-u, chciałoby się powiedzieć, od 1944 roku aż po LGBT.
Nie wiem, czy cytowałeś pierwszą stronę dzisiejszej Rzeczpospolitej. Polska w koalicji na rzecz rynku wraz z 16 krajami weszliśmy w sojusz, który może zablokować w Radzie Europy każde ograniczenie wolnej konkurencji forsowane przez Niemcy czy Francję. Do tej pory takiego zadania podejmował się Londyn, jednak w perspektywie Brexitu najwyraźniej zaczyna ono w coraz większym stopniu przypadać w Warszawie. Pod dokumentem podpisał się bowiem szef rządu tylko jednego z pięciu dużych krajów, które pozostaną we wspólnocie. W koalicji obok tradycyjnych sojuszników naszego kraju, Czechy, Słowacje czy kraje bałtyckie, znalazły się państwa do niedawna mocno krytykujące rządy PiS: Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Irlandia i Portugalia. To jest kamyczek do ogródka koalicji europejskiej, która podkreśla, jak małą rolę PiS odgrywa w Unii Europejskiej. Jeszcze jedna informacja. Trwają prace nad przepisami, które mają umożliwić budowę sieci komórkowej 5G w Polsce. Sprzecznych interesów nie brakuje. Na 18 stronie Rzeczpospolitej jest ten artykuł. Jak przeczytamy, to zacytujemy może w Popołudniu Wnet, a może w audycji południowej, którą poprowadzi Antoni Opaliński, który z państwem w samo południe się spotka. Teraz godzina 9:11.